Witam Państwa, jest piątek, 15 maja, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 24 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W środę zmarły 23 osoby, wczoraj 22. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 907 osób. Wczoraj resort poinformował o wykryciu 411 zakażeń chińskim koronawirusem. Dziś odnotowano 401 nowych zakażeń. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 18 tysięcy, wyzdrowiało ponad 6900 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 305 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 87 tysięcy zgonów, w Wielkiej Brytanii zmarło 34 tysiące osób, we Włoszech liczba zgonów wynosi 31 tysięcy, w Hiszpanii i Francji zmarło po 27 tysięcy osób. Nie żyje 18-latka zakażona koronawirusem. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 18-letniej kobiety w szpitalu w Radomiu. Jest to najmłodsza kobieta, która zmarła z powodu COVID-19 w Polsce. Rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Elżbieta Cieślak poinformowała, że kobieta od urodzenia była ciężko chora. Pacjentka była w stanie ciężkim, miała liczne i ciężkie schorzenia towarzyszące. Skończyło się tragicznie. 24 kwietnia w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu zmarł 18-letni mężczyzna, również miał choroby współistniejące. Maseczki zakupione przez KGHM i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy są wadliwe. Dziennik Gazeta Prawna dotarł do dokumentów świadczących o tym, że maseczki zakupione przez spółkę KGHM i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie spełniają norm. Obie organizacje maseczki kupowały w Chinach. Badania sprzętu zleciło Ministerstwo Zdrowia. Łukasz Szumowski powiedział w programie Wirtualnej Polski, że rozmawiał z Jerzym Owsiakiem. Rozmawiałem z Państwem Owsiakami i przekazałem im informacje o wadliwych maseczkach zamówionych przez Wielką Orkiestrę. Zareagowali bardzo odpowiedzialnie i wycofali te maseczki. Dodatkowo poinformowali kontrahentów i wszystkich odbiorców o tym wadliwym sprzęcie medycznym, powiedział minister Szumowski. Jak informuje dziennik, spółka KGHM, która wraz ze spółką Lotos ściągnęła do Polski sprzęt słynnym Antonowem, o problemie dowiedziała się od dziennikarzy. Rzecznik spółki Piotr Chęciński powiedział gazecie: nie mamy informacji dotyczących niedostatecznej jakości masek. Jeżeli poweźmiemy taką wiedzę dotyczącą którejkolwiek z partii masek, będziemy podejmować kroki. Dziennik podaje również, że informacja o wadliwych maseczkach została przekazana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz unijnego systemu RAPEX, za którego pośrednictwem państwa ostrzegają się przed produktami złej jakości. Kilka dni temu Gazeta Wyborcza ujawniła, że maseczki zakupione przez Ministerstwo Zdrowia również nie spełniają wymaganych standardów. Te informacje potwierdził resort. Słowenia ogłasza koniec epidemii koronawirusa. Wczoraj premier Słowenii Janez Janša ogłosił, że jego kraj poradził sobie z koronawirusem i obwieścił koniec stanu epidemii. Premier stwierdził, że Słowenia ma najlepszą sytuację sanitarną w całej Unii. W ciągu ostatniego tygodnia w dwumilionowym kraju zdiagnozowano 15 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Od dzisiaj podróżni z Unii Europejskiej będą mogli przekraczać granice Słowenii bez odbywania kwarantanny, jednak pewne zasady, takie jak noszenie maseczek w miejscach publicznych czy zakaz zgromadzeń, zostaną zachowane. Kwarantannę mają też odbywać podróżni spoza Unii Europejskiej. Górnicy ostrzegali przed możliwością zakażeń. Już w marcu górnicy Polskiej Grupy Górniczej ostrzegali przed wybuchem epidemii w kopalniach. Wtedy rząd wprowadzał pierwsze obostrzenia w kraju. Jednak praca w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej została wstrzymana dopiero 27 kwietnia. Górnik z kopalni Marcel w Radlinie powiedział Wirtualnej Polsce, że praca w kopalniach mogła zostać wstrzymana o wiele wcześniej. Część z nas zgodziłaby się na wypłacanie postojowego. Lepiej mieć zdrową rodzinę niż pełną wypłatę. Przy dzisiejszej liczbie zakażeń powinny polecieć głowy. Sprawdziło się to, przed czym ostrzegaliśmy na początku epidemii. Jak podaje Wirtualna Polska, w czasie, gdy wykrywano pierwsze przypadki koronawirusa w kopalniach, stosowano kwarantannę chorych i tych, którzy mieli z nimi kontakt. Wcześniej wprowadzono obowiązek stosowania maseczek, częstego mycia rąk i zmniejszono liczbę osób w windach. Codziennie odbywał się pomiar temperatury pracowników. Pracownik służb sanitarnych stwierdził w rozmowie z portalem, że te środki okazały się niewystarczające. Kwarantanna osób z kontaktu okazała się zbyt łagodnym środkiem. Pod ziemią nie trzeba bliskiego kontaktu, aby doszło do przekazania wirusa. W warunkach wentylowanych korytarzy wystarczy, że jeden nosiciel kichnął bez maski, a rozprzestrzeniający się drogą kropelkową wirus docierał do kolejnych zespołów. Zdaniem rozmówcy portalu w najważniejszym momencie nie udało się wyizolować wszystkich osób z kontaktu, zabrakło pracowników sanepidu i czasu. Do dziś stwierdzono zakażenie u ponad 1900 górników. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że dziś zakończy się etap badania pracowników 5 kopalń będących ogniskami koronawirusa. Górnicy z ujemnymi wynikami zostaną przebadani ponownie. Realizowany jest drugi etap, czyli pobieranie wymazów od członków rodzin zakażonych górników. Dziś uruchomiono badania wyrywkowe w 5 innych kopalniach w Rudzie Śląskiej, Lędzinach, Radlinie i dwóch w Jastrzębiu-Zdroju. Jeśli zostanie wykryte tam ognisko zakażenia, zaczną się badania masowe. Od 18 maja stopniowe znoszenie ograniczeń na uczelniach. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało wczoraj w komunikacie, że od 18 maja będzie obowiązywała zmiana rozporządzeń ograniczających działalność uczelni oraz instytutów naukowych i jednostek pomocniczych Polskiej Akademii Nauk. Zmiany mają polegać na możliwości świadczenia pracy na terenie tych instytucji. Umożliwi to pracodawcom przywracanie pracowników do pracy. 25 maja ma zostać przywrócona możliwość prowadzenia zajęć na ostatnich latach studiów oraz zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie. Ministerstwo rekomenduje jednak, by we wszystkich przypadkach, w których jest to możliwe, prowadzić zajęcia za pomocą technik kształcenia na odległość. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że może zakończyć relacje z Chinami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w rozmowie z Fox Business ogłosił w czwartek, że nie chce teraz rozmawiać z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Dodał, że jest bardzo rozczarowany zachowaniem Chin w czasie pandemii koronawirusa oraz że władze Chin mogły zatrzymać epidemię już na wczesnym jej etapie. Mamy wiele informacji, a to wcale nie oznacza nic dobrego. Niezależnie od tego, czy wirus pochodzi z laboratorium czy od nietoperzy, swój początek miał w Chinach. Oni powinni to zatrzymać, mogli to zrobić u źródła, ale to wymknęło się im spod kontroli, powiedział Trump. Poinformował także, że postawa Pekinu wobec wirusa może mieć bardzo negatywne skutki w kontekście umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Zawarliśmy świetny interes, ale teraz to nie jest dla mnie to samo. Ledwie atrament wysechł, a nadeszła epidemia. Teraz wszystko jest inne, stwierdził Trump. Gdy padło pytanie o ewentualne zastosowanie środków odwetowych wobec Chin, amerykański prezydent powiedział: jest wiele rzeczy, które możemy zrobić. Możemy także zakończyć wszystkie relacje z nimi. Co by się wtedy stało? Zaoszczędzilibyśmy 500 miliardów dolarów. Komunistyczne Chiny zamknęły kolejne miasto. Komunistyczne władze chińskie w związku z pojawieniem się przypadków zakażenia koronawirusem zdecydowały o zamknięciu kolejnego miasta. To zamieszkałe przez ponad 4 miliony osób miasto Jilin. Zastępca burmistrza chińskiego miasta oświadczył, że sytuacja w Jilin jest ekstremalnie ciężka i skomplikowana oraz że istnieje duże ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. W środę stwierdzono tam oficjalnie 6 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Następnego dnia zdecydowano o zamknięciu granic miasta oraz o wyłączeniu z użytku lokalnych kin, siłowni, kawiarenek internetowych i innych miejsc rozrywki. Z miasta mogą wyjechać tylko te osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin miały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Apteki w mieście muszą rejestrować i zgłaszać sprzedaż środków przeciwwirusowych i przeciwgorączkowych. 4 urzędników i 2 instytucje amerykańskie mogą zostać objęte sankcjami komunistycznych Chin. Dziennik chińskiego rządu komunistycznego Global Times podał, że władze chińskie wpisały 4 urzędników i 2 instytucje na listę podmiotów, które mogą zostać objęte sankcjami. Jak podaje dziennik, powodem wpisania ich na listę są pozwy przeciw rządowi chińskiemu za szkody poniesione w wyniku pandemii koronawirusa. W dzienniku czytamy: Chiny są niezmiernie niezadowolone z nadmiernego wykorzystywania przez Stany Zjednoczone sporów sądowych przeciwko Chinom w związku z epidemią COVID-19, dlatego rozważają zastosowanie karnych środków zaradczych wobec jednostek, podmiotów i urzędników państwowych w Stanach Zjednoczonych, którzy wnieśli pozew przeciwko Chinom w celu domagania się odszkodowania w związku z pandemią koronawirusa. Do tej pory w amerykańskich sądach federalnych wytoczono 6 procesów przeciwko Pekinowi. Pierwszym stanem, który pozwał rząd chiński, był stan Missouri. Nie są znane nazwiska urzędników ani nazwy instytucji, które mogły trafić na chińską listę. Jedyne nazwisko, jakie pojawia się w doniesieniach chińskiego dziennika, to nazwisko prokuratora generalnego stanu Missouri Erika Schmidta. Naukowcy apelują do rządu Szwecji o zmianę strategii w sprawie pandemii. Artykuł 22 szwedzkich naukowców ukazał się w dzienniku Dagens Nyheter. Eksperci stwierdzili, że zamiast pozwolić ludziom umrzeć, powinniśmy utrzymać ich przy życiu do czasu wynalezienia skutecznych metod leczenia. Poleganie na przyszłej odporności stadnej jest zarówno nierealne, jak i niebezpieczne, podkreślają naukowcy. Badania z innych krajów pokazują, że niewielka część społeczeństwa wykształciła przeciwciała na koronawirusa, co według szwedzkich ekspertów źle rokuje możliwości wykształcenia tzw. odporności stadnej. Odporność stadna mogłaby zadziałać prawdopodobnie w przypadku ospy wietrznej, w której jeden przypadek śmiertelny przypada na 60 tysięcy zakażonych, ale nie w przypadku choroby, w której umiera 1 na 100, twierdzą autorzy. Podobny apel naukowcy wystosowali już miesiąc temu. Szwedzki rząd jednak nie zmienia swojej strategii walki z epidemią, czego efektem jest kilkunastokrotnie większy wskaźnik śmiertelności niż w Polsce. W tym 10-milionowym kraju według oficjalnych danych na COVID-19 zmarło już ponad 3,5 tysiąca osób. Więcej o tej sprawie już za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. A w tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00. Do zobaczenia.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd, dogrywka. Ze mną w studiu Kinga Wodzyńska, farmaceutka. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziękujemy, że znalazłaś dla nas czas. I oczywiście w studiu jest z nami pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie ponownie.
Witam Ciebie i Państwa.
A także ponownie Cezary Kłosowicz, szef wiadomości.
Witam serdecznie.
Witamy. Dzisiaj porozmawiamy o Szwecji. Szwedzcy naukowcy mówią, że obraliśmy zły model walki z COVID-19. W związku z wysoką liczbą zgonów w Szwecji 22 naukowców po raz drugi wystosowało apel do władz o zmianę strategii, uznając pokładanie nadziei w odporności stadnej za nierealne i niebezpieczne, podaje m.in. Interia. Kingo, jak Ty oceniasz ten apel szwedzkich naukowców i jak to jest z tą odpornością stadną według Ciebie?
Myślę, że ten apel naukowców szwedzkich jest jak najbardziej słuszny, dlatego że ja z tym określeniem odporność stadna spotykam się już od pewnego czasu. Jest on forsowany bardzo mocno w branży farmaceutycznej, zwłaszcza przez przemysł farmaceutyczny. Po pierwsze, co trzeba wiedzieć, żeby mieć wyrobioną opinię na temat tego stwierdzenia odporność stadna, to jest to, że na przykład szczepionka nie chroni przed zachorowaniem. I to była mantra tłoczona studentom na studiach farmaceutycznych. Co to znaczy? To znaczy, że choroba po prostu może wystąpić. Natomiast szczepionka chroni przed skutkami tej choroby. Natomiast ja jako student farmacji, jako farmaceutka nigdy nie spotkałam się z tym, żeby ktoś mi wyjaśnił, na czym polegają te właściwie mniejsze objawy choroby. To jest pierwsze bardzo ważne stwierdzenie. Potem szczepienia, czyli ta immunizacja sztuczna z fiolki nie daje nigdy dożywotniej niestety odporności. O ile mamy do czynienia z dożywotną odpornością właśnie w przypadku przebytych chorób, tak jak choroby wieku dziecięcego, to nie można tego samego powiedzieć o szczepionkach. Niestety, one mogą dawać odporność niekiedy na kilka lat, na kilkanaście, chociaż to już jest bardzo wydłużony czas, natomiast nigdy nie dają na jakiś dłuższy czas. I teraz szczepiąc jedną fiolką, jedną porcją szczepionki, gwarantujemy na przykład o tą odporność na powiedzmy 3-4 lata. Ale tak naprawdę nikt tego nie działa, nie bada i nie możemy tak naprawdę sprawdzić, jak osobniczo działa szczepionka, czyli jak poszczególne osoby, jaką mają tak naprawdę odporność. Więc tu się rodzi problem i właściwie zaczyna się sumować kaskada problemów, dlatego że nie szczepiąc na przykład dzieci w wieku, przeciwko chorobom wieku dziecięcego, znaczy zaszczepione dzieci w okresie wieku dziecięcego, mają przesuwany okres zachorowania na później. My nie wiemy, jak długo działa odporność tej szczepionki tak naprawdę i mamy problem, wielkie pytanie, co się stanie, jeżeli dzieci zaczną chorować już jako osoby dorosłe? Jak wygląda odra w wieku na przykład dorosłym? Ale to jest jeden z wielu problemów. Odporność stadna, wiem, że była forsowana tak, że żeby społeczeństwo zyskało odporność, to musi być wyszczepione 70%. Później dowiedziałam się, że musi być 80% społeczeństwa wyszczepione. W niektórych przypadkach już nawet znalazłam takie publikacje, że powinno być zaszczepione nawet 95% społeczeństwa. Czyli dochodzimy po prostu wręcz do absurdu. Nie mamy do czynienia z czymś, co daje nam odporność na całe życie, tylko po prostu wchodzimy w taki krąg, że musimy się ciągle zaszczepiać. Stąd cały czas są te programy do szczepiania. I dlaczego podoba mi się apel tych szwedzkich lekarzy? Dlatego, że oczywiście, że po prostu zaszczepienie tyle osób jest nierealne, a niesie bardzo wiele zagrożeń związanych chociażby z powikłaniami po szczepieniach, a to już jest potężny temat.
Rzeczywiście, my na ten temat też rozmawialiśmy na antenie Idź Pod Prąd już kilkukrotnie. Możecie znaleźć te programy na naszym kanale. Ale wracając do samej sytuacji w Szwecji, przedstawiano Polakom Szwecję jako taki wzór walki z koronawirusem. Oni nie wprowadzają ograniczeń, co też nie było prawdą, bo jakieś wprowadzili.
Na przykład szkoły, tam licea i studia wyższe zostały zamknięte,
zamknięte,
także jest
oczywiście,
to
ale
dość
nam
duże
Polakom się
ograniczenie.
Wmawiano, że Szwecja jest tym wzorem, ona nic nie robi, nie robi tych ograniczeń, a rzeczywiście sytuacja jest świetna w Szwecji. Cezary Kłosowicz, jaka sytuacja jest w Szwecji, jeśli chodzi o koronawirusa?
Sytuacja w Szwecji jest co najmniej 14 razy gorsza niż w Polsce. Mówię tylko o liczbie śmierci w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. To jest kraj 4 razy mniejszy pod względem liczby mieszkańców, jest 10 milionów, a zgonów z powodu koronawirusa chińskiego jest już ponad 3600. Czyli jest 4 razy mniejsze, a jest kilkukrotnie więcej zgonów niż u nas już. Także tak wygląda sytuacja i to sam ten epidemiolog główny Szwecji, Anders Tegnell, przyznał, że jest zaskoczony, że jest tak dużo zgonów. On tak spodziewał się chyba, że ludzie będą chorować, ale że nie będą umierać.
No taki eksperyment chcieli sobie zrobić ze społeczeństwem. Będziemy o tym mówić, że to ma takie podłoże darwinistyczne, ale to za chwilę. Erik Arek, to są wasze pytania. Dziękujemy za wszystkie pytania, które nam nadesłaliście w programie o 13. Jak to możliwe, albo raczej dlaczego nikt nie wyśmiał strategii stadnej odporności w Wielkiej Brytanii i Szwecji? Pastor Paweł Chojecki.
No, tak jak powiedziałaś, ma to związek z ideologią. Na akademiach medycznych, gdzie się szkoli farmaceutów, lekarzy, pielęgniarki, położne, od lat dominuje już to podejście odzwierzęce, że człowiek jest jakąś tam formą rozwoju zwierząt, czyli darwinowsko-ewolucyjne. Nastąpiło tam odrzucenie Boga. Odrzucenie stwierdzenia Pisma Świętego, że to Bóg stworzył człowieka. Że to Bóg na swój obraz i podobieństwo, bo to jest ważne, na swój obraz i podobieństwo w odróżnieniu do całego innego stworzenia roślin, zwierząt, my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. podejście chrześcijańskie tak wygląda, ono się cechuje też innymi walorami etycznymi i moralnymi, mianowicie ochroną słabszych, czyli chronimy dzieci, chronimy kobiety,
osoby starsze,
chronimy starszych. To jest podejście, to jest etos chrześcijański. Jeśli przyjmiemy, tak jak mówię, na większości uniwersytetów i akademii medycznych dzisiaj się wykłada to podejście zwierzęce, że człowiek jest zwierzęciem, w wyniku ewolucji powstał, nie ma żadnych moralnych odniesień, jedynie tylko przetrwanie gatunku jest tu jakimś tym imperatywem, czy tym rozwojem ewolucyjnym.
Janusz Korwin-Mikke mówi, że koronawirus nie jest tak straszny, groźny, bo umierają tylko starsi ludzie.
No, jak nie jest taki groźny, to powinien się poddać weryfikacji. A sam widziałem, jak latał w maseczce, kiedy jeszcze nawet nie było to nakazane. Czyli miał,
bo on, że tak jest, powiem, starszym człowiekiem.
Bo miał ciepło w porach i myślał, że nie przetrwa tej konfrontacji.
Ale taki wróćmy. Pogląd Korwina to jest właśnie darwinistyczne.
Oczywiście.
Podejście.
Ja zawsze tu mówiłem na naszych tych codziennych programach, że Korwin jest kryptokomunistą, który w rzeczywistości udaje tylko konserwatystę, wolnościowca i tak dalej. A w rzeczywistości jest to twór komuny przy okrągłym stole i on został, że tak powiem, wypuszczony do zwodzenia tej części wolnościowej, a szczególnie do zwodzenia naszej młodzieży. Ale pozwól, że jeszcze dokończę, że jeśli przyjmiemy tę ewolucyjną historię, że jesteśmy zwierzętami, to rzeczywiście wtedy czymś naturalnym jest, że wzmocnienie populacji danego zwierzęcia, czyli tu akurat szwedzkiego człowieka, no jest korzystne, dlatego taka nawet pandemia no oczyści tu biologicznie to
społeczeństwo,
słabi, starzy, schorowani, którzy są obciążeniem dla systemu socjalnego dla szpitali, Państwowej Służby Zdrowia. Oni odejdą i wtedy społeczeństwo uwolnione wejdzie na wyższy poziom rozwoju nad człowieka. To jest hitlerowski, nazistowski pogląd i ten pan Tegnell to jest zagorzały ewolucjonista. No i on dlatego po prostu stwierdził, nic nie róbmy, niech staruchy poumierają. To będzie dla Szwecji lepsze. To jest zwykła polityka oparta na ideologii darwinistycznej. Wprost. I myśmy o tym mówili już pewnie z miesiąc temu.
A dzisiaj mówi o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. W Szwecji zastosowano model nazywany darwinistycznym, w którym słabi, starsi i chorzy odpadają, a zdrowi maszerują dalej. My nie chcemy tym ludziom powiedzieć, jak nie dacie rady, to trudno i Polska nie powinna iść tą stroną.
Tylko pan Szumowski nie powiedział, kto tak nazywa ten model. I proszę wskazać, ministrze Szumowski, jakieś inne źródło niż telewizja Idź Pod Prąd, która już tygodnie temu właśnie nazywała ten model modelem darwinowskim. Jeśli już pan powtarza, człowiek tej klasy, no tak powiem troszeczkę ironicznie, powinien jednak podać źródło, a nie takie gadanie typu mówi się na mieście.
Kingo, jak ty oceniasz właśnie takie podejście darwinistyczne do służby zdrowia? Czy to też jest obecne w polskiej służbie zdrowia?
Niestety darwinistyczne podejście jest obecne. Ja jestem jedną z osób, która wychowała się na tym, że człowiek ma być postrzegany jako stado i dla dobra tego stada ma zrobić wiele. Może tutaj podam po prostu pewną rozmowę, którą miałam z koleżanką właśnie na taki temat naukowy. I ona forsowała bardzo naukowe podejście do szczepień, że trzeba, że dla dobra ludzkości, nawet dla dobra tego stada należy poświęcić na ołtarzu nauki pewne osoby. I nie widziała w tym nic złego, dopóki nie urodziła jej się córeczka. I ja zapytałam ją, czy twoją kochaną córeczkę położyłabyś na ołtarzu tej nauki? I wtedy przestała się odzywać. I ja wiem, że ona by tego nie zrobiła i nikt by tego nie zrobił, ale pytanie jest, dlaczego w tym darwinistycznym ujęciu na ołtarzu nauki wolno składać, nie wiem, najsłabszych, starszych. I dla mnie jest to zaprzeczeniem dzisiaj mojego światopoglądu zupełnie. Ja mam chrześcijańskie spojrzenie dzisiaj i próbuję też rozwikłać i jakby i mój zawód i podejście do zawodu w oparciu po prostu o nowe chrześcijańskie spojrzenie, bo to darwinowskie służy do niestety segregowania ludności, to jest bardzo złe, służy do wytypowania tych najlepszych, a słabsi, no to po prostu mogą oczywiście zginąć na tym ołtarzu nauki, ale po co, dlaczego i dlaczego nie jest ważna jednostka w tym systemie, dla mnie jest to niewytłumaczalne. I ten darwinizm jest również dostrzegalny w ekonomii medycznej, z czym się spotkałam bardzo często, że na przykład lekarze często kończą jeszcze jeden kierunek, ekonomię zazwyczaj, i tą ekonomią podpierają się, budując później różnego rodzaju opinie, czy dla Narodowego Funduszu Zdrowia, czy dla różnych agencji, gdzie dla mnie zupełnie jakieś odhumanizowane zwroty typu osobo rok, osobo lata się pojawiają. Wszystko to w kontekście oczywiście pieniędzy i zysków. Dlatego darwinistyczny mechanizm postrzegania człowieka, zdrowia jest dla mnie po prostu czymś diabolicznym.
Tutaj jest pytanie, dlaczego Łukasz Szumowski i Mateusz Morawiecki nagle sięgają po takie argumenty. Mateusz Morawiecki powiedział, że w Polsce udało się uniknąć konieczności wybierania, których pacjentów trzeba leczyć, a których pozostawić samym sobie. Jak musiały robić to niektóre bogatsze kraje. Także pokazuje Polskę jako przykład dla innych. Tutaj mamy pytania od widzów, za chwilę do nich przejdziemy, ale no, dlaczego myślicie, że Szumowski z Morawieckim nagle odwołują się, no, można powiedzieć, do Biblii?
No wiecie,
do darwinizmu,
oni nie
do
mają pomysłu, jak funkcjonować. Zobaczcie, że my skrytykowaliśmy to odmrożenie szkół. I zaraz, na drugi dzień, zdaje się, minister już powiedział, nie będziemy tu odmrażać i to jeszcze nie jest pewne, przedłużamy i tak dalej, i tak dalej. Także oni no, słuchają tego, co mówimy w telewizji, iść pod prąd. No i w jakiś tam taki troszeczkę karykaturalny czy no, wybiórczy sposób próbują to gdzieś, co im tam pasuje do ich tych chaotycznych koncepcji, przyjmować. Stąd ten dość oczywisty atak na koncepcję darwinistyczną szwedzką, którą zademonstrowaliśmy tu w telewizji Idź Pod Prąd, mówię, wydaje mi się, że kilka tygodni temu, no, przejęli w momencie, kiedy są naciskani, żeby odmrażać i to w sposób szybki gospodarkę, no to oni teraz nagle powtarzają ten nasz argument. Także no, tak pytasz o wytłumaczenie, no to tu bym widział, ale ja bym jeszcze dołożył do tego porównania, to Eli Barbour pierwszy dokonał tego porównania, czyli działania Izraela, które było bardzo restrykcyjne i stosunkowo szybkie. Bardzo restrykcyjne i stosunkowo szybkie. Mogło być jeszcze szybsze, ale raczej no, chwali się Izrael. Wydaje się, że jeśli chodzi o walkę z koronawirusem wśród tych państw, gdzie on już wniknął, nie? Bo tam Tajwan, Nowa Zelandia, to raczej na granicach rozegrała się ta batalia, a w Izraelu już wniknął do środka przez turystów, głównie włoskich czy przez Chińczyków, i trzeba było troszeczkę inaczej, właśnie przez takie zamrożenie życia społecznego zastosować obronę. No i po tych 2 miesiącach niespełna Eli Barbour dokonał podsumowania. Te dwa państwa są już prawie że tożsame, jeśli chodzi o liczbę ludności. Też rozwój cywilizacyjny jest podobny, czyli dostępność do służby... Chwileczkę. Dostępność do służby zdrowia jest podobna. Na niekorzyść Izraela występuje powierzchnia, bo tam jest około 400 osób na kilometr kwadratowy, a w Szwecji to hen jest tam pusty, znaczy tundra jakaś tam puszcza, czy jeziora i tak dalej, także miejsca u Szwedów
w Szwecji
jest,
i tak jest gorzej.
Jest dużo. I kiedy zestawimy nawet niekorzystne te czynniki po stronie Izraela, też cieplej, też tam społeczności arabskie, jeszcze takie też archaiczne.
W Szwecji też są społeczności arabskie.
No tak, ale nietradycyjne, chyba się zgodzisz. Chyba, że wikingów przechrzcimy na Arabów. Ale chodzi o to, że na Bliskim Wschodzie te zwyczaje higieniczne są przecież od setek lat ugruntowane. Tam przecież na targach nie używa się, widziałem to na własne oczy, rękawiczek, tam wszystko rękami i tak dalej. Także pomimo tych wszystkich minusów, kiedy zestawimy model izraelski, czyli właśnie ten restrykcyjny, ratujący starszych ludzi, i model darwinistyczny szwedzki, gdzie niech umierają, nie przejmujemy się tym, czekamy, co się wydarzy, to mamy stosunek, to było wtedy, kiedy było 2700 nieżywych Szwedów i tylko 270 kilku Żydów, czyli stosunek 1 do 10 na rzecz Izraela.
Online. Masakra koronowa w Szwecji, gdzie rządzące lewactwo odmówiło zastosowania obostrzeń, pisze Eli Barbour. Liczba zgonów osiągnęła dziś 3175. W Szwecji niezbyt wypada o tym mówić, ale w równomiernym pod względem ludnościowym Izraelu, gdzie z mety po wybuchu pandemii zaklinowano granice i zapakowano wszystkich w kwarantannę, izolację domowe i cholerne maseczki. Od początku zmarło 245 osób.
To nawet,
czyli widzicie tutaj 3175 i ten model darwinistyczny Szwecji i bardzo ostry model, ale skuteczny, i jedynie 245 zgonów w Izraelu. CBDO, jak mówią matematycy.
Tak, tu bezsporne są fakty. Jeszcze chciałem powiedzieć parę zdań na temat tej odporności stadnej. W tej chwili przyjmuje się, że w krajach, gdzie pojawił się koronawirus, bo tu mówiliśmy o tej odporności uzyskanej w wyniku szczepień, a w Szwecji bardziej ten Tegnell mówi, że naturalnie pojawi się ta stada szwedzkiego odporność.
Bo szczepionki nie ma.
Bo szczepionki nie wiadomo, czy nie ma, czyli wszyscy muszą się zarazić, część zachoruje. Na razie kontakt z wirusem, czyli to marzenie tego ewolucjonisty Tegnella, się spełniło na poziomie od 2 do 6%. Żeby mówić o tej powszechnej, tak sami ci ewolucjoniści mówią, tej stadnej odporności, trzeba, żeby kontakt z wirusem miało między 60 a 80-70% populacji. Czyli jeśli teraz jest 2 do 6, nie, a ma 60, czyli trzeba 20, 30, no może najgorzej 10. Czyli teraz pomnóżcie sobie ilość śmierci, jakie muszą się zdarzyć, żeby, jeśli się uda, bo wcale nie wiemy, czy na przykład kiedy nastąpi załamanie służby zdrowia w wyniku wzrostu, tak zwany model lombardzki, jak się mówi, że nagły wzrost zakażeń powoduje zaklinowanie służby zdrowia i wtedy ludzie zaczynają masowo na wszystko umierać. Czyli oni nie umrą wszyscy na koronawirusa, ale umrą z innych powodów, a przyczyną będzie koronawirus. Także eksperymentowanie tego typu z człowiekiem przypomina mi Auschwitz i doktora Mengele, który dokładnie na tych samych fundamentach darwinistycznych, czyli pseudonauki, budował swoje chore teorie.
W zasadzie to wychodzi na to, że wszyscy mają przechorować, kto umrze, ten umrze i tyle.
I to jest ta strategia.
To w ogóle nie ma żadnej strategii ochrony.
To jest brak strategii.
Tu jedynym jakimś cieniem sensu by było, żeby starsi ludzie faktycznie się zamknęli w kwarantannach tam na parę miesięcy, reszta przechorowała, uodporniła się, już by nie roznosiła tego wirusa i wtedy starsi mogliby wyjść. Tylko że w Szwecji właśnie ten wirus się jakoś i tak przedostał do tych domów opieki i tam właśnie, jest najwięcej. Najwięcej
bo
tych ofiar.
Przypomnijmy, że nie już tylko starsi ludzie umierają, ale również młodzi i
no dziś
również
w Polsce 18-latka zmarła.
Nie chodzi tylko o śmierci, ale
dokładnie
też o różne
powikłania.
Dodatkowe powikłania. A co do odporności, no nie wie, czy nawet jak nabędzie tą odporność, to jak długo ona trwa. Tak jak mówiła pani magister, że ta odporność ze szczepionek jest chwilowa, ale nieraz odporność przechorowania też jest chwilowa. Są różne te wirusy, różnie organizm przeciwciała wytwarza. Na niektóre wirusy na parę miesięcy się odparnia, potem znowu może zachorować. No.
Bo jak wiemy, również na koronawirusa można powtórnie zachorować.
Na co wskazuje przykład chiński, że tam już dwa duże miasta, jedno 3-milionowe, czyli no, odpowiednik Warszawy z okolicami, został zablokowany. Wcześniej inne miasto, czyli widać, że wcale żadna tam zbiorowa czy ta stadna odporność nie nastąpiła. Są znowu przypadki w samym Wuhan. Istnieje obawa, że przyjdzie druga fala tej epidemii. Tam już teraz na przykład Komunistyczna Partia Chin zarządziła przetestowanie wszystkich mieszkańców Wuhan. To nie wiem ile tych milionów, ale
11
milionów, słyszycie? No to mniej więcej jak Nowy Jork, by cały przetestować i jeszcze trochę. Także te wszystkie ewolucyjne brednie no rozbijają się, że tak powiem, na rafie faktów. I tylko, że zobaczcie, 4000 Szwedów poszło do piachu.
Kinga, czy chciałabyś coś dodać?
Ja chciałam jeszcze a propos tej odporności stadnej, jak łatwo ten mit od tej odporności obalić, dlatego że mamy teraz na świecie ogromną migrację ludności. Wiele osób z krajów tropikalnych przenosi się do Europy chociażby. I ja szczerze mówiąc nie słyszałam o tym, żeby wybuchły ogniska jakichś chorób tropikalnych. Więc po prostu dla mnie jak najbardziej to jest rzecz przemawiająca za tym, że my jako ludzie stanowimy odrębne jednostki, które mając zdrowy układ odpornościowy mogą doskonale, nie jako stado, ale sami walczyć z daną chorobą.
Będą jeszcze dwie fale pandemii koronawirusa. Tak wynika z raportu hiszpańskich służb, podała niezależna.pl. Raport hiszpańskich wojsk lądowych przewiduje dwie nowe fale pandemii koronawirusa do 2022 roku. Zgodnie z raportem, społeczeństwo nigdy nie nabędzie 100% odporności na wirusa, a największe ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 będzie w dużych miastach. Druga przewidywana fala epidemii ma nastąpić na przełomie 2020 i 2021 roku, a trzecia na przełomie 2021 i 2022 roku. Jak oceniacie ten raport? Czy według waszej wiedzy coś wskazuje, że ten scenariusz jest prawdopodobny?
Tak, coraz więcej naukowców i polityków mówi, że prawdopodobnie nie uda się pokonać trwale. Czyli będzie to coś takiego jak wirus HIV. Czyli, że on ciągle gdzieś jest, no tylko tam udało się ograniczać jego śmiercionośność i zachorowalność, ale cały czas trzeba będzie uważać. I to pokazuje, tu o 13 mówiliśmy, jak prezydent Trump powiedział, że no jest bardzo zły na Chiny, na komunistów chińskich dokładnie i myśli o całkowicim tym takim zamknięciu wymiany w ogóle handlowej z komunistami chińskimi, bo do ludzi na Zachodzie coraz bardziej dociera straszna zbrodnia Komunistycznej Partii Chin. Nie wiemy, czy ona to wyprodukowała jeszcze, chociaż wiele na to wskazuje, ale na pewno wiemy, że ona to wypuściła na cały świat. Że można było to zatrzymać, czy w Wuhan, czy na poziomie na pewno Chin, a może nawet samej tej prowincji, z której jest Wuhan. Chiny celowo rozpuściły to na cały świat i prawdopodobnie świat już z tego nie wyjdzie, czyli ta ciągła obawa zakażeniem tym wirusem będzie nam tu towarzyszyła nie nawet na 2 lata, tylko być może już ciągle trzeba będzie uważać ten, przy podaniu rąk, przy spotkaniu z przyjaciółmi. To fatum będzie nam ciążyło, a wszystko to przez głupotę albo zbrodniczość Komunistycznej Partii Chin.
Ja jeszcze informacja dla Państwa, że już jest dostępny na naszym kanale wywiad z dziennikarką chińskiego pochodzenia z Nowego Jorku, Jennifer Zeng, która uważa, że bojkot chińskich produktów jest dobry i korzystny dla Chińczyków i dla całego świata. Bardzo ciekawy wywiad, polecamy. YouTube Idź Pod Prąd TV. A my przechodzimy, jeśli pozwolicie, do pytań, które dostaliśmy skierowanych do farmaceutki Kingi Wodzyńskiej. Bardzo praktyczne pytania niektóre. Blackberry Belt. Czy można jakoś sprawdzić sterylność maseczek?
Tak, oczywiście, tak jak każdego sprzętu medycznego, ta sterylność jest jak najbardziej do sprawdzenia. Z tym, że nie wykonamy tego w domu, to muszą być badania laboratoryjne, które są przeprowadzane w specjalnych, za pomocą specjalnej aparatury, autoklawów, sterylizatorów, gdzie odpowiednio są kontrolowane parametry fizyczne za pomocą termometrów, manometrów, chemiczne, różnego rodzaju wskaźniki są używane, biologiczne. Także odpowiedź brzmi tak, oczywiście można sprawdzać, nawet jest sprawdzana i myślę, że każdy, kto bierze coś jałowego do ręki, ma po prostu pełną informację, powinien przynajmniej gdzieś na spawie opakowania mieć, jakie są parametry po wyjałowieniu.
Ale nie zrobimy tego samodzielnie w domu.
Nie, samodzielnie nie.
Ale możemy wysterylizować w domu, myślę, jakoś, nawet jak niesprawdzone są.
Przerwało.
Czy możemy w jakiś sposób wysterylizować na nasz użytek w warunkach domowych maseczkę?
Na nasz użytek w warunkach domowych pozostaje nam podwyższona temperatura, ale możemy oczywiście, jeżeli są to materiały jakieś tekstylne, odpowiednio prać w podwyższonych temperaturach. Wiem, że temperatura już powyżej 60 stopni jest bardzo niekorzystna też dla wirusa, a nawet w wyższych temperaturach możemy wykorzystać do tego żelazko, suszarki, jak najbardziej, tyle że możemy te wszystkie zabiegi wykonać, tylko nie mamy takiej pewności, że tam rzeczywiście nic nie zostało. Mówię, sprawdzenie w 100% tej czystości i ołowości jest możliwe jedynie w warunkach laboratoryjnych.
Lublin, jaką mamy pewność, że leki certyfikowane z hologramem autentyczności dostępne w aptece są bezpieczne, skoro robił je Chińczyk pragnący śmierci wolnego świata?
Ja myślę, że widzowie Idź Pod Prąd dokładnie znają odpowiedź na to pytanie. My niestety tej pewności nie mamy, a na to składa się niestety kilka czynników. Wiemy, że jednym z takich istotnych czynników jest to, tu warto podkreślić, że w Europejskiej Agencji Leków zarejestrowanych jest około 3000 substancji aktywnych. Polska na listach refundacyjnych ma około 600. Z tym, że 80% wszystkich substancji, które mamy, jest niestety produkowana w Chinach albo w Indiach. I stąd jest problem, że w Polsce jedynie 40 takich substancji produkowanych jest w Polsce. W zeszłym roku zaczęły się pokazywać różnego rodzaju artykuły, między innymi dotyczące tego, uchyliły nam rąbka po prostu tajemnicy, jak wygląda stan fabryk chińskich. O ile pamiętam, jeden z dziennikarzy nazwał to wręcz rzeźnią, czyli warunki są tragiczne, można powiedzieć. Więc jednym słowem, podsumowując, czy te leki certyfikowane, one faktycznie gwarantują nam bezpieczeństwo. One powinny nam gwarantować bezpieczeństwo. Tyle, że często myśląc, że przyjmujemy lek niemiecki albo francuski, my tak naprawdę musimy mieć tego świadomość, że być może on był wyprodukowany w Chinach albo w Indiach, więc do końca takiej gwarancji niestety nie mamy, póki nie ruszą kontrole w Chinach i w tych dużych zakładach produkcyjnych, gdzie tak naprawdę nie ma żadnego nadzoru i kontroli.
Widać, że to zlikwidowanie polskiego przemysłu farmaceutycznego. Powiedziałeś, że tam już kilkadziesiąt tych produktów ma polskie pochodzenie, no to była zbrodnia na narodzie. No.
No niestety tak. Polski przemysł został właściwie, można powiedzieć, zrujnowany. No, ograniczyliśmy się do kilku substancji, które staramy się produkować. Jeszcze kilka zakładów w Polsce to robi, ale w dobie, kiedy właściwie cała medycyna oparta jest na farmakoterapii, to jest za mało. za mało i cały czas źródło, pochodzenie tych leków jest no dość niestety no wątpliwe, dlatego że tutaj mi przychodzi na myśl kilka takich afer związanych właśnie z produkcją leków zafałszowanych. To był problem z lekami przeciwzakrzepowymi, który pochłonął wiele ofiar. W 2008 roku był raport ze Stanów Zjednoczonych, że około 200 osób od spożywania z niewiadomego źródła heparyn po prostu zmarło. W 2018 roku nasz główny inspektorat wycofał leki, które zawierały valsartan. I to też wycofano było około 40 preparatów i jak się okazało, źródło substancji czynnych było w jednej fabryce w Chinach. W 2019 roku mamy przecież potężny problem z lekami, które zostały zanieczyszczone. Trudna nazwa, N-nitrozodimetyloamina, w skrócie EDMA. Do dzisiaj próbuję znaleźć logiczne wytłumaczenie chociażby na stronie ministerstwa, co tak naprawdę ustalono, bo zlecono na pewno producentom zbadanie czystości swoich produktów. Natomiast zaczęto taką grę z przerzucaniem gorącego kartofla. Kto to ma tak naprawdę zrobić? Przesuwano datę weryfikacji badań, już wiem, że była do końca stycznia przesunięta. Na dziś wiadomo, że no był tak bardzo niski poziom tych nitrozoamin, że właściwie mogą być dalej stosowane. Tyle, że dla mnie, jako dla farmaceuty, to jest kiepskie tłumaczenie. Ja oglądałam konferencję naszego ministra zdrowia, który powiedział, że naturalnie występują te nitrozoaminy, bo się w produkcji pojawia. No dla mnie to jest wypowiedź po prostu no żenująca. No jak mogą naturalnie, trucizna występuje w leku i po prostu i to jest naturalne. No to jest dla mnie zupełnie niewyjaśnialne, więc nasz widz zadał bardzo trafne pytanie, że no niestety, dopóki nie będą wzmożone kontrole w miejscach produkcji leków, bądź nie wróci produkcja leków do Polski, będziemy mieć problem.
No tu odpowiedź jest prosta, łapówka czyni cuda i jakieś obietnice, że to obtani polską służbę zdrowia, bo niby będziemy mieć tańsze leki. Przypominam, że oprócz tego powodu złej woli, co widzieliśmy, jak na przykład maseczkami, które później były pakowane jako hermetycznie odkażone, znaczy zapakowane hermetycznie i odkażone, a wcześniej buty sobie nimi wycierał jakiś komunista chiński nienawidzący Zachodu, są też przypadki, że oni sami swoich mordowali na wielką skalę. Znany jest przypadek zanieczyszczenia mleka dla niemowląt. Do tej pory chińskie matki boją się kupować made in China, tylko próbują no, dostać produkt amerykański, głównie ten jest tam dostępny, bo zdaje się, że kilkaset tysięcy dzieci ucierpiało z powodu mleka, który już tu nie podejrzewamy, że to oni na złość zrobili, tylko ze względu na po prostu brud tam panujący, na takie nastawienie, jak to w komunizmie, że wynik się liczy, że tam jakiś czyn, wiecie, partyjny, że musimy ileś tam setek ton wyprodukować i nic się nie liczy. Po prostu z tego powodu bałaganu, brudu i takiego komunistycznego jakiegoś pośpiechu istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że tak jak przecież też produkcja taka no, aseptyczna mleka w proszku, tak samo i produkcja leków może gdzieś się wymknąć spod kontroli. I przykład tej jednej fabryki, która dała produkty do iluś tam innych komponentów i wszystkie okazały się zatrute, jest myślę przykładem takiego nawet niecelowego zatrucia produktów, które trafiają do Polski.
Mamy pytania konkretne, o konkretne leki. Marek Zając, mam przeterminowaną do września ubiegłego roku lipiformę. Pytanie, zażywać czy wyrzucić? Zatruje się tym?
Odpowiedź krótka brzmi nie zażywać, wyrzucić i zanieść gdzieś do lokalnej apteki. Tam są specjalne zbiorniki, specjalnie oznakowane, gdzie można takie rzeczy składować. Natomiast jeżeli chodzi o termin ważności leków, to jest to formalne granice wytyczone przez producenta i uznane za zaakceptowane. Poza tymi granicami, czyli po terminie ważności, producent na pewno nie weźmie odpowiedzialności za skutki ewentualne brania tego leku. Także na pewno z tego względu odradzam, aczkolwiek wiem, że jest mnóstwo artykułów mówiących o tym, że można sprawdzić jakość tych leków, że one są faktycznie później po terminie ważności jeszcze przydatne. Zgadza się, tylko że takie działania na przykład podejmuje FDA w swoich agencjach rezerwowych i oni faktycznie dokonują wnikliwych badań, czy lek po terminie ważności dalej może być prolongowany i używany. My takiej możliwości sprawdzenia nie mamy, tym bardziej, że sumują się czynniki przechowywania leku. Wiem, że są różne postacie leków, zwłaszcza płynne, olejowe, kapsułki żelowe, które niestety ulegają bardzo łatwo rozkładowi, a w domu wiem, że łatwo gdzieś tam zaniechać, położyć na słońcu, gdzieś w jakimś wilgotnym pomieszczeniu, no i niestety ten lek niszczy się po prostu, przestaje działać, w najlepszym wypadku staje się obojętny. W najgorszym niestety w przypadku różnych olejowych substancji, w przypadku przeterminowanych antybiotyków może stać się niestety trucizną.
Małgorzata Krawczyk, czy flawon może pomóc we wzmocnieniu odporności? To węgierski produkt z warzyw i owoców, całkowicie naturalny.
Flawon, być może, ja akurat nie spotkałam się bezpośrednio z tym preparatem, nie miałam z nim kontaktu i nie mam też opinii od pacjentów na ten temat. Brzmi dobrze, należy sprawdzić źródło, daty ważności, pochodzenie. Być może tak, nie jestem w stanie się wypowiedzieć akurat w kwestii tego konkretnego preparatu, gdyż no, nigdy nie miałam z nim do czynienia i nie jestem w stanie zasięgnąć opinii osób, które by go brały.
Olga Sekuła, czy preferuje się zamówienia państwowe czy prywatne w kwestii szczepionek przeciw wirusom i HPV? Chciałabym po prostu wiedzieć, jak to jest z tymi szczepieniami, ponieważ chciałam zaszczepić córkę prywatnie, a na stronie apteki, pomimo tego, że ta szczepionka kosztuje ponad 500 zł, odsyłają mnie do czekania w kolejce, aby zakupić kolejną dawkę.
Że o ile wiem, w sprawie tej szczepionki to nie jest chyba problem, czy to państwowe, czy to jakieś komercyjne zamówienia prywatne, to raczej chodzi o to, że już od zeszłego roku jest problem z dostępnością tej szczepionki. Znalazłam kilka wytłumaczeń na stronie producenta, że producent twierdzi, że zapotrzebowanie było tak wielkie, bo nawet chłopcy będą szczepieni tą szczepionką. Więc gdzieś zarezerwowali swoje magazyny tej szczepionki dla krajów, które mają szczepienia wpisane jako obowiązek. Wiem, że producent ma udostępnić tą szczepionkę krajom, które rozpoczęły cykle szczepień, a chcą dokończyć. Natomiast pełną dostępność oferuje bodajże w 2022 roku. Także mi się wydaje, że po prostu jeśli chodzi o tą szczepionkę pani, to ona po prostu jest niedostępna teraz, a apteka albo jej się uda jakieś pojedynczej ilości uzyskać i wtedy jest rzeczywiście kolejka, taki scenariusz jest bardzo możliwy, albo po prostu cały czas oczekują.
Testy kasetowe na koronawirusa są wskazane czy niewskazane?
Teraz się pojawiła właśnie nowa wersja przyspieszonej diagnostyki, testy kasetowe, czyli to szybka diagnostyka serologiczna, która ma wykryć przeciwciała IgG i IgM przeciw wirusowi COVID. Jest to bardzo dyskusyjna i tak naprawdę wątpliwa diagnostyka, dlatego że cały szkopuł polega na tym, że aby wykryć te przeciwciała, to trzeba zrobić to w odpowiednim czasie. A przeciwciała przeciwko wirusowi pojawiają się w okresie 2, a nawet 3 tygodni od momentu zetknięcia się z wirusem. Czyli jeżeli ktoś wykona sobie test w okresie poprzedzającym, to może być ujemny, dlatego była tak wielka plaga fałszywie ujemnych wyników tymi testami. Osoba, która sobie wykonała test, miała wynik ujemny, po prostu myślała, że jej nic nie jest, a być może dalej zarażała. Wiem, że taki wielki błąd popełnili Czesi. Oni bodaj 80% w ogóle tych testów mieli wadliwych. A mówię o tym dlatego, że też istotne jest, bo w internecie pojawiło się bardzo dużo osób, które sprzedają te testy jako testy diagnostyczne i to za niemałe pieniądze. Nawet jeden taki test to cena około 95 zł. I weryfikowałam to z wirusologiem, który powiedział, że absolutnie te testy nie mogą służyć do diagnostyki. Aktualnie jedyne testy, które mogą posłużyć nam w diagnostyce, to są te molekularne, genetyczne, metoda PCR, inaczej laboratoryjna, ponieważ ona wykrywa nam wirusa, geny wirusa.
Także, drodzy Państwo, nie sięgajmy po testy kasetowe. Ja jeszcze chciałam przekazać komentarz naszego widza z Czech. Dzięki z Czech, czyli dzięki z Czech, rozumiemy, że to,
chodzi o flagę
to są podziękowanie za to, że umieściliśmy w naszym studiu również flagę czeską. Tak jest, to hołd między innymi złożony tym czeskim politykom, samorządowcom, którzy nie kłaniają się ani Rosji, ani komunistycznym Chinom. A za chwilę pokażemy Państwu obiecany fragment naszego wywiadu z Joshua Philippem. Jest to dziennikarz śledczy Epoch Times z Nowego Jorku, współtwórca pierwszego filmu dokumentalnego o pochodzeniu koronawirusa. I on wypowiedział się o wsparciu, które udzielił Grecie Samuel, ilustracolce, która współpracuje z Idź Pod Prąd, która została... No, można powiedzieć, jest prześladowana przez chińskich komunistów za grafikę o koronawirusie, który jest nazwany wirusem chińskiej komunistycznej partii, i jej angielski pracodawca Culture Trip niestety zaczął wobec niej za tą grafikę postępowanie dyscyplinarne. Stąd akcja Support Greta. Na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, w mediach społecznościowych prosimy o taki hashtag. Możecie wysyłać swoje zdjęcia z takim hashtagiem na kontakt@idzpodprąd.pl. Jeszcze pokażmy infografikę, czyli śmiertelność grypy kontra śmiertelność koronawirusa. Dzisiaj jest już coraz gorzej. Oczywiście to było zrobione kilka dobrych dni temu, ale tak jak widzicie Państwo, śmiertelność koronawirusa jest dużo, dużo większa niż śmiertelność grypy. To są dane z Polski. A moimi gośćmi była Kinga Wodzyńska, farmaceutka. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Zapraszamy jutro na 11:30. Nadajemy wyjątkowo na żywo po filmie braci Sekielskich nasz komentarz. Zapraszam jutro wyjątkowo 11:30. Do zobaczenia.
A także redaktor Cezary Kłosowicz, Wiadomości Idź Pod Prąd. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy. A jeszcze o 20:30 zapraszamy Was na Studium Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim. List do Hebrajczyków. Mojżesz widział Jezusa. A przed Państwem Joshua Philip, Epoch Times, Nowy Jork. Całość wywiadu już w poniedziałek, mam nadzieję, w telewizji Idź Pod Prąd. Czekam z niecierpliwością, bo Joshua Philip również odpowiedział Gazecie Wyborczej i temu pseudoraportowi Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Będzie się działo w poniedziałek. Do zobaczenia.
Dlaczego ty, Amerykanin, zdecydowałeś się o tym mówić? Świat stoi teraz w obliczu kryzysu, kryzysu, w którym nie dostajemy jasnych odpowiedzi na wiele pytań. Pracujemy z domu, wiele osób straciło pracę, wiele osób zmaga się z trudną sytuacją finansową. Nie mówi się nam, skąd pochodzi ten wirus, nie mówi się nam, jaki był gatunek pośredniczący. Mówi się nam, że nawet pytanie o to, dociekanie, jest już w jakiś sposób dyskryminacją czy tworzeniem teorii spiskowych. To niedorzeczna sytuacja. W naszym filmie dokumentalnym przyglądamy się każdej informacji. Badamy możliwość, że wirus pochodzi z targu rybnego w Wuhan w Chinach, o którym tyle ostatnio słyszymy. Myślę, że w filmie udało nam się obalić tę teorię. Teraz nawet Chiny odeszły od tej narracji i posuwają się aż do stwierdzeń, że u nich w ogóle nie ma mokrych targów. Oczywiście badamy też możliwość, że ten wirus pochodzi z laboratorium. Ta teoria wcale nie jest naciągana. Z chińskich laboratoriów wyciekały już różne wirusy. Wirus SARS wydostał się z nich przynajmniej dwa razy. Sam fakt, że nadal nie traktuje się tej możliwości poważnie, jest niedorzeczny. To powinno być pierwsze pytanie zadawane przez każde państwo. Czy to wyszło z laboratorium, które jest w bliskim sąsiedztwie epicentrum wirusa? Oczywiście w naszym filmie przyglądamy się temu, ale nie wyciągamy definitywnych wniosków. Myślę jednak, że pokazujemy wiele dowodów na to, że tak właśnie mogło być. Jeśli chodzi o tę ilustratorkę, której grożono, to jest to typowa taktyka komunistycznych Chin. Ciekawy jest czas, w którym to się dzieje. Zaledwie kilka dni wcześniej cała Kanada mówiła o tym, że Chiny grożą i zastraszają dysydentów i osoby, które sprzeciwiają się Chinom. Amnesty International w Kanadzie wydało raport na ten temat. Osobiście pracowałem nad ujawnianiem siatek reżimu chińskiego, które przeprowadzały tego typu operacje.